Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, proszę Państwa, pierwsze w historii takie słuchowisko przygotowane w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i o tym, że przedsięwzięciu, o tym wydarzeniu, które zresztą będzie miało premierę na antenie naszego radia 11 listopada, porozmawiam z twórcami słuchowiska. Po pierwsze pomysłodawca dr Sebastian Adamkiewicz, adiunkt w Dziale Historycznym Muzeum Niepodległości. Witam pięknie.
Dziękuję, dzień dobry.
Panie doktorze, autor scenariusza Rafał Zięba, poeta.
Witam Państwa.
Związany także z Teatrem Nowym w Łodzi i reżyser Mikołaj Szczęsny.
Dzień dobry.
Witamy i proszę panów, może zacznijmy od pana doktora, bo rzecz będzie tyczyła, nosi tytuł Katastrofa Łódzka i rzecz będzie tyczyła czasów, kiedy Józef Piłsudski, a był to taki ważny epizod w jego biografii, przebywał w Łodzi.
Tak. Słuchowisko radiowe będzie dotyczyło właśnie tego epizodu łódzkiego pobytu marszałka w naszym mieście. Oczywiście w czasach, kiedy jeszcze nie był marszałkiem, ani nawet jeszcze nie było wiadomo, że kiedyś tak wielką rolę odegra w naszej historii. Wówczas był jeszcze członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, jednym z liderów tego ugrupowania i pełnił funkcję wydawcy nielegalnego prasowego organu Polskiej Partii Socjalistycznej, Gazety Robotnik. I tutaj na terenie Łodzi przez kilka miesięcy tego Robotnika wydawał. Udało mu się wydać 2 numery Robotnika. Przy produkcji 3. numeru został aresztowany, osadzony w więzieniu przy ulicy Długiej, czyli dzisiejszej ulicy Gdańskiej, czyli w dzisiejszej siedzibie głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Spędził u nas 2 miesiące, w kwietniu został przewieziony do warszawskiej Cytadeli, stamtąd natomiast do szpitala dla psychicznie obłąkanych w Petersburgu, skąd organizacja PPS już go wydobyła. Oczywiście wyjaśniam, że Piłsudski w Cytadeli udawał chorego psychicznie, udawał tak zwaną mundurofobię. Z tego powodu został do tego szpitala w Petersburgu przeniesiony. I o tej historii chcemy w naszym słuchowisku opowiedzieć.
Historię tę zresztą opisał sam Piłsudski w takiej wydanej w 1903 roku broszurze Bibuła. Przypomnijmy tylko, że w Łodzi to mieszkanie znajdowało się przy ulicy Wschodniej 19, tak. Gdzie też ten robotnik w dosyć, przyznam się szczerze, awanturniczy sposób powstawał, bo tam się toczyło normalne życie, prawda? Bo tam udawał Piłsudski, że przyjmuje klientów rozmaitych, a tymczasem odbywała się regularna produkcja przy pomocy dosyć ciężkiego sprzętu, bo to nie dzisiejsze lekkie kserokopiarki, tylko była ogromna maszyna przywieziona z Wilna,
prawda? Tak, to była maszyna drukarska, która ważyła około 120 kilo.
No, bagatela.
Mieszkanie na pierwszym piętrze, mieszkanie takiej inteligencji łódzkiej, powiedzmy, dość zamożnej, no, których stać było na przykład na służącą, no ale też nie jakoś bardzo zamożnej, ale powiedzmy zamożnej. Sąsiedzi sądzili, że Piłsudski jest prawnikiem. On co prawda nigdy o tym nie mówił, zresztą nie występował tutaj też jako Piłsudski, tylko jako Jan Dąbrowski. Nigdy nie mówił o swoim zawodzie prawniczym, ale sąsiedzi, którzy obserwowali jego życie, sądzili, że to jest właśnie taka praca prawnika. I faktycznie w mieszkaniu przez większą część miesiąca, bo około 16-18 dni w miesiącu, produkcja gazety trwała. Całe szczęście to było mieszkanie na pierwszym piętrze, a pod mieszkaniem Piłsudskiego był skład bawełny. Stąd też żadne odgłosy druku do sąsiadów nie dochodziły. No ale niestety to Piłsudskiego przed aresztowaniem nie uchroniło. Lokalna służba bezpieczeństwa, ochrona trafiła na ślad drukarni i w lutym Piłsudski został aresztowany.
Ochrona, czyli policja carska, która właśnie to historia została opisana przez pana Rafała Ziębę w tym scenariuszu. Co pan szczególnie, panie Rafale, wychwycił w tej pasjonującej, jakby nie patrzeć, kilkumiesięcznej historii tego epizodu pobytu Piłsudskiego pod przybranym nazwiskiem w naszym mieście?
Poproszono mnie o adaptację. Pierwotnie sobie wyobrażałem to w ten sposób, że po prostu wezmę ten tekst i dostosuję go. Po prostu znajdę takie fragmenty, które będą się nadawały na zbudowanie dialogów, które pozwolą mi na wyłuskanie jakichś postaci, ich charakterystycznych rysów, etc. Z czasem jednak i w ramach konsultacji z muzeum, a także z reżyserem, z Mikołajem Szczęsnym, okazało się, że nie do końca można opierać się na samym tekście Piłsudskiego, który jest na swój sposób ciekawy, momentami nawet bardzo ciekawy, ale ciężki jest jako tworzywo dla budowania tekstu dramatycznego. i po prostu zacząłem tworzyć sceny sam. Najpierw zaczęło się od jednej sceny przesłuchania i właściwie później to stało się tak, że w tej chwili przynajmniej połowa tego tekstu, tego słuchowiska, to jest mój autorski tekst. Bardzo fajne doświadczenie zresztą i prawdę mówiąc, ta robota była dla mnie o wiele ciekawsza niż adaptowanie, łamanie tekstu, który już został wcześniej zapisany. Dlatego przyznaję, że te sytuacje, gdzie budowałem sceny dialogowe, musiałem zwyczajnie powymyślać. One niekoniecznie są prawdziwe, one są po prostu prawdopodobne.
To jest może sama nawet scena aresztowania.
Wysoce prawdopodobne. Scena aresztowania trzyma się bardziej realiów. Tam oczywiście dialogi są wymyślone przeze mnie. Ale te wszystkie sceny przesłuchania, one tutaj wprawdzie Sebastian dostarczył mi materiałów, dzięki którym mogłem sobie nabrać wyobrażenia o przebiegu tych przesłuchań, ponieważ jednym z tych materiałów był zapis, może nie tyle protokół, co po prostu zrelacjonowanie przebiegu takiego przesłuchania.
To też z tej broszury Piłsudskiego?
Nie, to całkowicie już innych materiałów.
Są materiały źródłowe. Nawet drukowane w dwudziestoleciu międzywojennym były drukowane materiały dotyczące właśnie katastrofy łódzkiej, jak to PPS ją nazywał.
Aha, bo stąd ten tytuł właśnie. Tak.
I są wśród nich również protokoły z przesłuchań. Protokoły pisane oczywiście z pamięci Józefa Piłsudskiego. Piłsudski cytuje te przesłuchania. W każdym razie na ich podstawie możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób one były przeprowadzone. I faktycznie Rafał na tym się oparł i przyznam się szczerze, że wiele scen, nawet tych wymyślonych, one się dość mocno trzymają realiów historycznych. Także myślę, że ten klimat epoki i klimat samego wydarzenia, niezależnie czy są to sceny fabularyzowane, bo nie powiem fikcyjne, ale fabularyzowane, czy sceny bardziej odtwarzające rzeczywistość, to one i tak gdzieś trzymają się kanonów epoki i samych wydarzeń.
Starałem się trzymać zasady prawdopodobieństwa, żeby po prostu, jeżeli piszę tak, jak wyobrażam sobie, że tak było, to żeby te elementy tej wyobraźni jakby były wzięte z faktografii.
Będzie trochę tej łodzi przełomu wieków, XIX i XX, bo przypomnijmy scena... właśnie, że październik 1899, luty, kwiecień 1900 roku, czyli dokładnie przełom dwóch stuleci. To jest ten czas pobytu, tak jak panowie Piłsudskiego w Łodzi, jak panowie mówią o tym hałasie, to ja sobie wyobrażam, że wtedy był hałas w ogóle.
I
że
na ulicy.
Na ulicy i te turkoty. I brudny śnieg. Tak. I trochę ta, właśnie jeszcze, panie Rafale, tej trochę Łodzi takiej tam gdzieś w tym klimacie pan starał się uchwycić, to już będzie do reżysera należało.
Jest taka scena, kiedy żona Piłsudskiego rozmawia z jedną z postaci, właśnie z partyjnym towarzyszem, kiedy prosi go o pomoc. I w ogóle prosi organizację PPS o pomoc po aresztowaniu Piłsudskiego. Już nie będę szczegółów zdradzał. Scena odbywa się na ulicy. Ale w samym dialogu nie ma opisów, nie ma za bardzo odwołań do samej architektury. Zaczyna się pod magistratem, to się nazywało wtedy Rynek Nowego Miasta, obecnie Plac Wolności. Tak. Budynek stoi do dzisiaj, bo tam się
Archiwum Państwowe.
I w tym miejscu dialog się zaczyna. Później oni idą po ulicy Piotrkowskiej i rozmawiają. Dlatego potrzebny nam będzie gwar ulicy z XIX wieku. I zastanawialiśmy się, jak ten gwar, właściwie w jakich językach powinien ten gwar brzmieć.
No właśnie, tej wielokulturowej
Łodzi właśnie, żeby...
Chociaż nie wiem, jak to w dzielnicami wyglądało. Ja nie wiem.
Ja myślę, że Piotrkowska to, było miejsce gdzie się spotykali wszyscy i jakby wszystkie te żywioły tworzące ówczesną Łódź koegzystowały i mieszały się ze sobą. Więc myślę, że i trochę niemieckiego, trochę jidysz, polskiego.
No rosyjski na pewno.
Rosyjski na pewno, ale był wtedy obowiązujący, no ale to wśród urzędników.
Ale są wśród scen, jest na przykład piękna scena, pierwsza otwierająca scena przesłuchania, gdzie tam też padają pewne kwestie dotyczące Łodzi. Łodzi, tak, śledczy komentuje całą tą rzeczywistość łódzką, także też były z naszej strony takie sugestie, ale też Rafał to bardzo ciekawie w tekst wplótł. Właśnie takie wątki, które gdzieś nam tą Łódź tamtego okresu przybliżają. Także myślę, że i ten klimat uda się oddać, chociaż może w radiu brudnego śniegu nie będzie widać, ale to myślę, że też jakoś załatwimy.
A czy z tym brudnym śniegiem jeszcze dodam po prostu, ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy śnieg faktycznie w Łodzi był czarny po tygodniu. i chyba bardzo wielu z nas to jeszcze pamięta. Myślę, że w Łodzi czasów Piłsudskiego było, gdzie właściwie było, było to miasto kominów fabrycznych, a także po prostu istniało tylko możliwość opalania węglem i drewnem w domach. Ta sytuacja musiała być jakby zwielokrotniona, musiała występować jeszcze w większym stopniu.
No właśnie, jak oddać brudny śnieg? Tak naprawdę na czym panu będzie najbardziej zależało podczas tej pracy? Reżyser Mikołaj Szczęsny, reżyser słuchowiska Katastrofa Łódzka. Co najważniejszego dla pana? Oczywiście o tym, kto bierze udział, jacy aktorzy, także poproszę.
Oj, wszystkiego nie mogę zdradzać.
Aha,
jeszcze.
I wszystkich aktorów też nam pan nie zdradzi. Tak?
Nie mogę żadnych na razie zdradzić. Aha. Proszę państwa, trzymamy jak najwięcej w tajemnicy. Też Rafał nie zdradza wszystkich wątków. Ale to, co chcielibyśmy państwu powiedzieć na tym etapie, to na pewno jest to, że nie chcemy robić broszurki informacyjnej dla liceów, tylko chcemy opowiedzieć dzisiejszemu odbiorcy, widzowi, słuchaczowi o tym, kim był Józef Piłsudski, bo ten obraz, który no ja na przykład mam z lat szkolnych w głowie, to jest taki starszy pan w czapce z wielkimi wąsami, jest bardzo stary i bardzo poważny i jest marszałkiem. No i oczywiście jakby szereg informacji z historii Polski, w które był bardzo mocno zaangażowany i wpłynął na naszą historię. Ale tutaj, przy tym projekcie, chcemy opowiedzieć o młodym chłopaku, który jest dowcipny, rzutki, jest bawidamkiem. O tym akurat nie za dużo w naszym tekście, ale to prawda, że
jest
młody,
z krwi i kości.
Bardzo z krwi i kości.
Rozpędzony rewolucjonistą.
Ale, tak, ale przede wszystkim był to dowcipny facet, to był ironista. I to mi się bardzo, bardzo podoba. To mnie w ogóle zainteresowało, że ten tekst Piłsudskiego, ta bibuła, to jest tekst pisany przez faceta bardzo świadomego i z pewnym poczuciem humoru. I to od razu przyciąga. I też chcielibyśmy, żeby ten nasz Piłsudski w naszym tekście, w naszym słuchowisku, żeby był właśnie taki, żeby był żywy, żeby był odbrązowiony, bo to był jeden z celów, który sobie postawiliśmy już na początku naszej pracy, że chcemy też gadać do współczesnego słuchacza współczesnym językiem, a nie za przeszłym.
To na pewno jest jeden z ważniejszych takich tutaj momentów. Tak się właśnie cały czas zastanawiałam, kiedy pan mówił, bo znając te nieliczne nagrania marszałka Piłsudskiego, już oczywiście z tych czasów, kiedy kazali mu mówić do tej tubki, no to on taki miał zaśpiew wileński, prawda? Taki miał wschodni zaśpiew w języku, więc nie wiem, czy tutaj w tę autentyczność też państwo pójdą, czy jednak będzie mówił już akcentem naszym trochę zachodnich Polaków.
Znaczy są jakby dwa nurty. Prawda? W przedstawianiu postaci Piłsudskiego. Jeden z nurtów, który jest chociażby przedstawiony w serialu Czesara Stawieckiego, gdzie Piłsudski mówi zupełnie normalnie. Znaczy mówi, nie mówi bez zaśpiewu, ale też niedawno widziałem teatr telewizji dotyczący właśnie też postaci Piłsudskiego, gdzie z kolei ten wątek zaśpiewu został wykorzystany, czy chociażby w filmie Bitwa Warszawska, Jerzego Hoffmana tam grający rolę Piłsudskiego, Daniel Obryski też taki zaśpiew ma. Także myślę, że są dwa nurty. No tutaj będzie już od twórców artystycznych, od ludzi, od emocji będzie zależało.
Czy tam jakiś lekki akcencik,
tutaj, nie. Tutaj
chcemy, żeby to było przede wszystkim przystępne. Mm-hmm. To jest nasz zasadniczy cel, żeby opowiedzieć bardziej o człowieku, kim był w środku, a nie skupić się na formie tego, bo inaczej też się mówiło w tamtych czasach. Prawda?
Ale oczywiście, że
zupełnie innym językiem się posługowano.
I zupełnie innymi akcentami, tak.
Więc
tak,
stosujemy tu pewne stylizacje, ale na pewno się na tym nie skupiamy.
To była jedna z barier właśnie, kiedy mówimy o pewnych decyzjach autorskich, jeśli chodzi o adaptację i dopisywanie właśnie dialogów. To, że się wtedy inaczej mówiło, że w ogóle to frazowanie jest całkowicie inne tego języka, to był jeden z powodów, które wpłynęły właśnie na tą decyzję, ponieważ ten tekst, on nie był do końca czytelny, a już na pewno nie dawał komfortu słuchania.
Mm-hmm. Że jednak trzeba by się przebijać przez te warstwy tamtego stylu, sposobu mówienia, nie tylko akcentowania.
Tak, ja myślę, że jeszcze jedna rzecz bardzo fajna udała się przy tworzeniu tego tekstu i też mam nadzieję, że w słuchowisku państwo słuchając go zauważą, że co prawda skupiamy się tutaj na postaci Piłsudskiego, on jest jakby naszym głównym bohaterem, ale trochę tak jak w opowieści o polskiej niepodległości, Piłsudski tutaj wyrasta nam na głównego bohatera setnej rocznicy, Ale gdzieś w tle zawsze musimy pamiętać o tym, że na polską niepodległość pracowały całe pokolenia, ale też całe zastępy ludzi, że ta polska niepodległość to nie jest tylko zasługa jednego człowieka. I nie wiem, czy celowo, czy może wyszło tak trochę z przypadku, tak samo jest w naszym słuchowisku. Znaczy, niby Józef Piłsudski jest tutaj głównym bohaterem, wokół niego cała akcja tej opowieści się kręci, ale jednak mnogość postaci, bo jest tam co najmniej kilka postaci, chyba ostatecznie naliczyliśmy ich 8 czy 9 postaci, to nam pokazuje, że sam Piłsudski nie istniałby, gdyby nie wianuszek ludzi. Gdyby nie postacie, które na przykład przenosiły tą bibułę, które pomagały przy produkcji bibuły.
Przewiozły tę straszną maszynę z Wilna do Łodzi,
tak,
prawda?
I to jest myślę też taka refleksja, która mam nadzieję, że po tym słuchowisku będzie towarzyszyła słuchaczom, że polska niepodległość i jej budowanie to nie jest tylko jeden człowiek, że oczywiście byli potrzebni liderzy, ale często na tych liderów pracowało też bardzo wiele osób. I myślę, że w kontekście setnej rocznicy to też jest bardzo, bardzo taka ważna informacja. Może jeszcze warto dodać jedno, że nie powstałoby to słuchowisko, gdyby nie dotacja, którą muzeum otrzymało z programu Patriotyzm Jutra, bo finansujemy całe przedsięwzięcie właśnie z dotacji z programu Patriotyzm Jutra, który już od kilku lat finansuje tego typu przedsięwzięcia. No i oczywiście nie byłoby jej pewnie bez uprzejmości Radia Łódź, które faktycznie służy nam jako studio nagraniowe, ale też wyemituje to słuchowisko i będziemy mogli wszyscy go posłuchać. No i mam nadzieję też, że słuchowisko pójdzie trochę w świat, że będzie nim też szersze zainteresowanie. I też nie ukrywam, że gdzieś moją ambicją jest to, żeby samo słuchowisko zainspirowało do dalszych działań. Być może nawet w tym gronie, w którym dzisiaj siedzimy, tekst będzie podstawą do stworzenia czy to przedstawienia teatralnego, czy może jeszcze jakiegoś sposobu na wyraz tych emocji i tej historii, która tutaj się w Łodzi odbyła, bo myślę, że to jest taki wątek w życiu Piłsudskiego, który rzadko jest poruszany. Zresztą w ogóle postać Piłsudskiego nie jest postacią popkultury sensu stricte, bo faktycznie filmów, przedstawień jest na jego temat mało, dopiero zaczynają powstawać, więc myślę, że to jest ciągle temat jeszcze do zagospodarowania i gdzieś to słuchowisko może kogoś do czegoś takiego zainspiruje, a może nas zainspiruje jeszcze do dalszych działań.
Dodam tylko, że prawdę mówiąc troszeczkę nawet się dziwię, że nie jest postacią popkultury, ponieważ on się do tego wspaniale nadaje, tak jak Francuzi mogą w nieskończoność grać Napoleonem na przykład. No jest jeszcze parę innych przykładów w historii, że rozmaite nacje, narody, kraje grają takimi postaciami, Austriacy Franciszkim Józefem, zresztą nie tylko Austriacy, łącznie z Czechami, Węgrami, a właściwie do takiego propagowania jakby do dobrego wizerunku historycznego Polski Piłsudski nadaje się wspaniale.